kontrakt w społeczności, czyli ustawa towarzystwa. Społeczność ludzka jest koniecznym skutkiem przyrodzonych własności ludzi. Ona, praw natury dziełem będąc, ani się zacząć, ani istnąć nie może, gdzie te prawa naruszone. Wszelka między kilku albo kilku tysięcy osobami, między jedną albo kilkudziesiąt familiami w społeczność, uczyniona bez przypuszczenia innych ludzi w tej społeczności żyć naglonych, nie jest współczesnością ludzką, ale jest spiskiem przeciw ludzkości. Każdy człowiek ma z tym światem nieodzowne związki, od których zawisła jego życia trwałość, jego dobre i złe mienie. Widzieliśmy, że dla stosowania się do tych związków, czyli dla obrony swoich praw naturalnych, odebrał moc i rozum. Więc wszyscy ludzie w społeczności żyjący, mając ciało zdrowe i rozum, do kontraktu towarzystwa wchodzić powinni. Rzeczpospolita jest materią tego kontraktu, czyli, zrozumiale i może powiem, zamiarem towarzyszenia się ludzi jest ubezpieczenie sobie wspólnie praw przyrodzonych. Warunki tego kontraktu, czyli po naszemu prawa tak fundamentalne, jak polityczne i cywilne układać, stanowić, odmieniać, tłumaczyć, należy do tych wszystkich, między którymi w społeczności kontrakt. Kto nie chce osobiście, może czynić przez umocowanego od siebie, z wyraźnym nadaniem mu swojej mocy i woli i z wyraźnym oznaczeniem punktów układać, stanowić, odmieniać lub tłumaczyć się mających. Nikt rozumnie nie może swojej mocy i woli nadawać umocowanemu od siebie do czynienia w ogólności o wszystkim. Nikt bez naruszenia praw człowieka. A przeto nikomu nie jest wolno oddawać raz na zawsze swojej mocy i woli do czynienia, stanowienia, odmieniania, tłumaczenia wszystkiego. Tak i w ten czas, jak i kiedy reprezentantowi podobać się będzie. Gdyż bez obrażenia Boga, stwórcy człowieka, nikomu wolno nie jest wyrzekać się praw życia, przestać być człowiekiem, szkodzić sobie, zadawać sobie śmierć. Ten towarzystwo pomieszał z rządem jego, owszem, dla upodobania się tyranom napisał, że są stworzone niektóre części ziemi dla samych despotów swobody, a dla wszystkich innych ludzi niewoli. Prawodawstwo wszędzie i do wszystkich obywateli należy, bo nie ma tej części świata, nie ma tego kraju ziemi, w którym by człowiek nie odebrał dla utrzymania życia konieczne z tym światem związki, a dla stosowania się do nich moc i rozum. Tam, gdzie prawodawstwo nie należy do narodu, tam nie ma żadnego towarzystwa. Jest tylko pan i stado bydła jego. Nigdzie klima. Wszędzie gwałt przeistacza człowieka, zostawia milionom ludzi życie, a sobie jednemu przywłaszcza prawa do tego życia należące. W układaniu warunków kontraktów w społeczności, czyli w stanowieniu praw wolności i własności obywatelskiej, jako też w obieraniu sposobów do stanowienia tych praw, jedynie do Związku Zewnętrznych Narodów stosować się należy. Jeżeli graniczne towarzystwa zasadzają się na prawach człowieka i nie naruszają ich w niczem, albo jeżeli by zawierający towarzystwo znajdowali się na jakiejś wyspie przed ludźmi ukrytej, na ten czas ustawa ich towarzystwa innego zamiaru mieć nie powinna, tylko jak największą szczęśliwość ludzi. Na ten czas wolność i własność obywatela będzie rozciągać się tak daleko, dopokąd nie szkodzi prawu obywateli innych. Lecz jeżeli w innych narodach już naruszone prawa człowieka, jeżeli w krajach sąsiedzkich już wolność i własność zgwałcona, na ten czas Rzeczpospolita w stanowieniu praw politycznych i cywilnych musi koniecznie, stosując się do wzrostu zewnętrznego gwałtu, końcem obrony także u siebie określić i uszczuplić obywatelską wolność i własność. Tak na tym świecie jest wszystko połączone, iż nic się odmienić, nic powstać nie może, co by natychmiast nie nakładało na obtaczające rzeczy koniecznego z sobą związku i zmiany. Przez te to nieuchybne związki wszystkie narody powinny być stróżem i obrońcą, aby nigdzie wolno nie było naruszyć praw człowieka. Jak w towarzystwie oddzielne przywileje jednego obywatela, jednego stanu nie mogą istnieć bez uszkodzenia wszystkich innych, tak w narodach oddzielne przywileje jednego narodu, jednej familii nie mogą istnieć bez uszkodzenia wszystkich narodów. Cały ród ludzki cierpieć musi, jeżeli choć w jednym kraju zgwałcone prawa ludzi. Powtarzam, Rzeczpospolita w pośród krajów despotyzmem obarczonych nie może ani większej wolności, ani większej własności obywatelowi zostawić, tylko taką, jaką pozwalają despotyzmy zewnętrzne. Jakichże to bezeceństw straszydło w rodzie ludzkim despotyzm, kiedy tam nawet razi i złe broi, gdzie go nie ma. Ustawa rządu, czyli prawa polityczne. Gdy pierwsza część kontraktu w społeczności oznaczy prawa fundamentalne i prawa własności obywatela, druga część trzeba, aby postanowiła stosunki władz rządowych, których towarzystwo używać będzie do wykonywania praw swoich. Prawa polityczne są to związki urzędników z obywatelami i obywateli z urzędnikami. Ustawa rządu jest to wydział władzy każdego w towarzystwie urzędnika. Do kogo należy zawierać towarzystwo? Do tego należy układać ustawę rząd u jego. Moc najwyższa jest nieoddzielną od woli najwyższej. Każdy urzędnik jest tylko towarzystwa narzędziem, które z siebie żadnej nie ma władzy, tylko te, jaką mu najwyższa moc towarzystwa udziela. Ktokolwiek w towarzystwie inszą sobie władzę przywłaszcza nad tę, którą mu ustawa towarzystwa nadała, popełnia występek krajowy. Jeżeli pograniczne towarzystwa wszystkie zasadzają się na nienaruszonych prawach człowieka na ten czas, ponieważ wszystkie kraje w swoich czynnościach równą otwartość i powolność mieć muszą, Rzeczpospolita w stanowieniu u siebie rządu na to jedno najpierwszą uwagę mieć powinna, aby nie nadawała urzędnikom swojej mocy najwyższej, a zostawiała przy narodzie moc najwyższą tylko idealną, czyli aby wynalazła ten stosunek władzy magistratur z dzielnością praw, aby i prawa wszędzie wykonywane były i urzędnik nigdzie ani wolności, ani własności obywatela, ani całości narodu być niebezpiecznym nie mógł. Ten stosunek, takie bezpieczeństwo znajduje się w pewnym podzieleniu władzy wykonywającej. Lecz jeżeli w pogranicznych towarzystwach już są naruszone prawa człowieka, jeżeli przy innych narodach już tylko czcze zostaje się nazwisko, a rzeczywista wola i moc najwyższa znajduje się w ręku jednej familii, przez który uszczerbczy człowieczeństwa przywilej moc rządu nabiera tam nieludzkiej dzielności i tajemnicy, na ten czas ustanowienie rządu w Rzeczypospolitej jest bez porównania trudniejsze. Nie tylko pilną uwagę mieć należy na wewnętrzną całość obywatela i narodu, ale koniecznie działalność rządu stosować potrzeba do zewnętrznego kraju w związku. Taki to jest dzisiaj opłakany los rodzaju ludzkiego, iż nie ma tego kąta ziemi, w którym by ludzie myśleć i radzić mogli o swoim uszczęśliwieniu, ale wszędzie tylko radzić i myśleć przymuszeni o ustawicznej swojej obronie. Znak, iż rodzaj ludzki ma w pośród siebie nieprzyjaciół potężnych. Rzeczpospolita obtoczona despotycznymi krajami musi koniecznie u siebie czuć despotyzmu skutki. Rzecz niepodobna w pośrodku ognia nie być parzonym, istnąć, a nie mieć z obtaczającymi rzeczami związku. Nie jest w mocy żadnego narodu, aby gwałtowna działalność zewnętrznych krajów nie sprawiła na nim żadnego skutku. Musi każdy cierpieć, bo nie jest w mocy żadnego narodu zniszczyć tę zewnętrzną gwałtu przyczynę. Ale należy do roztropności tak się u siebie układać, tak się stosować, aby mu te zewnętrznych przyczyn skutki były najmniej szkodliwe. Rzeczpospolita dzisiaj nie może ani więcej wolności, ani więcej własności obywatelowi zostawić, tylko ile zewnętrzny kraju w związek pozwala. A w ustanowieniu rządu największą uwagę obracać musi na tenże zewnętrzny narodów związek. Nie mogę przeto mówić o prawach własności i wolności obywatelskiej w Polsce, ani o ustanowieniu rządu, dopokąd nie dam wyobrażenia o teraźniejszym politycznym kraju w związku. Teraźniejszy, zewnętrzny związek polityczny krajów, czyli prawa narodów. Naturalne prawa człowieka postanowił Bóg. Cywilne i polityczne prawa obywatela z tych wnioskiem być powinny. Prawa zaś narodów są te same, co prawa człowieka. Ten praw związek tak jest nierozwiązany, że jeżeli z tych gatunków którykolwiek zgwałconym zostanie, muszą koniecznie wszystkie inne gwałt uczuć. Więc do całości wszystkich narodów należy, aby w żadnym kraju prawa natury człowieka naruszone nie były. Jeżeli bowiem naturalne prawa człowieka są prawami narodów, kto gwałci prawa człowieka, ten gwałci prawa narodów. Koniecznie z naruszeniem w którymkolwiek kraju praw człowieka musi odmieniać się tegoż kraju z innymi narody stosunek. Jeżeli w jakich krajach na miejscu praw człowieka wzniesie się gwałt, już związek tych krajów z innymi krajami przestaje się zasadzać na prawach narodów, ale tylko gruntuje się na prawach przemocy. Jeżeli w niektórych krajach gwałt narusza obywatelską wolność i własność końcem większego swojego wzrostu, muszą koniecznie wszystkie narody inne naruszyć obywateli wolność i własność końcem powiększenia swojego temuż gwałtowi odporu. Powtarzam, do spokojności i do bezpieczeństwa wszystkich narodów należy, aby w żadnym kraju prawa człowieka gwałcone nie były. Również do spokojności i do bezpieczeństwa wszystkich narodów należy, aby, jeżeli już w innych krajach prawa człowieka są zniszczone, też narody stosowały się nieodwłocznie do zewnętrznych praw panującego gwałtu. Dalsze zobrażenie dzisiejszego prawa narodów. Gwałt zaczął wydzierać ludziom prawa. Oszczerstwo przez niego zakupione, udawanym głosem z nieba ludzi, od bronienia się wstrzymywało. Zwyczaj dokonał reszty, zatłumił w człowieku czucie. Tak bezecne łakomstwo i duma na miejscu człowieczeństwa postawiły kilka osób. Nigdzie w Europie nie ma ludzi, wszędzie niewolnicy. Nigdzie nie ma narodu, tylko narodów panowie. Wszędzie zniszczone prawa człowieka, więc zniszczone prawa narodów. W krajach Europy narody do układu swojej szczęśliwości nie wchodzą. Owszem, nawet im prośby zanosić nie jest wolno. Tylko kilka familii i wszystkich ludzi wolność rozwalnia albo uszczupla. Wszystkich ludzi majątek taksuje i dochody wybiera, jak im się podoba. Nie ma więc między narodami wolności ani własności. Miejsce praw narodów zastąpił despotyzm z prawem gwałtu. Tak jest. W Europie nie ma praw narodów, są tylko związki despotów. Część Włoch, część Niemiec, Austria, Czechy, Węgry, Morawa i część zabranej Polski z ziemią, z Bydlęty i z ludźmi jest własnością jednego austriackiego domu. Wszystko tam mnożyć się, ruść i pracować tylko dla takiego domu musi. Żaden tej ziemi urodzaj, żaden zwierz, bydle ani człowiek stamtąd wyjść nie może. A dlatego, kto domawiałby się o swoje prawa, jest Mądkacz, Spielberg, etc., etc. Czyli jest w Rosji naród? Następująca uwaga zapytanie rozwiąże. Wystawiono teraz w Rosji statuę Piotrowi I, a w klasie despotów Wielkiemu, który carów uczynił głową popów, który z żołnierza uczynił ślepej woli carów narzędzie, a gdy kat zmordował się ścinaniem szlachty, tenże Piotr Wielki wyrwał mu miecz i sam swoją ręką ściął 80. Szwecja, od gwałtu despotów moskiewskich inaczej uwolnić się nie mogąc, postanowiła nad sobą własnego despotę. Przedtem gwałt obcy posyłał Szwedów na Syberię. Teraz widzieliśmy przed kilku miesiącami, jak ich przemoc domowa zamyka w Frydrykhofie. W Danii chłopi i mieszczanie, namówić szlachty, aby powróciła im prawa i przypuściła ich do towarzystwa nie mogąc, oddali i siebie, i szlachtę w niewolę. Prusaków Fryderyk I sztukami na łokcie przedawał. Dzisiaj familia brandenburska na swoją służbę tychże Prusaków mierzy i wybiera. Najwyższa wola jest w osobie jednego tejże familii człowieka, a najwyższa moc w jego żołnierzach. Holandia, nie wiem, czyli ma jeszcze wolność po tym gwałcie, na który przed 2 laty patrzaliśmy. I nie wiem, czyli to nazwać można zupełnym narodem, gdzie wola najwyższa znajduje się w wszystkich obywatelach, a cała moc najwyższa w jednej familii d'Orange. Anglia, którą i może nawet od wpływu i od zewnętrznych związków despotyzmu uwolnić nie może, ma wewnątrz naród wolny. Gdyż tam najpierwej poznała swoje polityczne niebezpieczeństwo szlachta i wcześniej związała się z stanem miejskim i chłopskim. Tak swoją i innych ludzi ocaliła wolność. Przecież ten wolny lud, dla odparcia zewnętrznego gwałtu i dla zrównania dzielności swojego rządu z sąsiedzkimi despoty, musiał uprzywilejować jedną spośród siebie familią, w wielu nawet wypadkach despotyczną władzą. Lecz taż Anglia przez swój despotyzm nad milionami ludów w Indiach, po wyspach, przez swoją tyranię nad murzynami, przez swoje jednodzierstwo nad morzami, przez swój despotyzm kupczarski nad handlem, nad przemysłem, nad pracą, nad korzyścią wszystkich innych ludów, zmusza wszystkie narody końcem odpierania jej gwałtu zmożniać u siebie despotyzm, zwiększać podatki, tworzyć coraz ogromniejsze wojsko. Francja to jest ziemia, na której najpierwej powstał na swoje nogi ogromny despotyzm. Przymusił swoimi związki i pouczył inne despoty, jak kować narody. Karol VII był pierwszy w Europie, który w Francji podniósł stałe wojsko. Dziś znowu Francja pierwsza w Europie z wszystkich niewolniczych narodów rwie despotyzmu łańcuchy. Pierwsza zaprowadza konstytucyjne rządy, rozrzuca samodziercze katusze. Boże, kończ dzieło wolności człowieka, bo gdaj tam najpierwej wzniszczał, gdzie najpierwej wzrósł rodzaju ludzkiego obarczyciel. Człowiek wolny jest twoim dziełem. Człowiek niewolnik jest dziełem tyrana. Niechaj, skąd przez tyle wieków wychodziły prawidła ludzkiej niewoli, niechaj odtąd rozchodzi się po Europie nauka człowieka wolności. Neapol, Sycylia, Hiszpania są stworzone dla domu burbońskiego. Kto inaczej wie, że tego w tych krajach pali święta inkwizycja? W krajach Turcją zwanych teokracja i żołnierstwo jeszcze panują. Czasem zbytnia tam niewola, czasem zbytnia tam rozwiązłość. Równie tam lud i sułtan niewolnikiem. Prócz Anglii, Szwajcarii i miast niektórych nie ma w Europie narodów, jest tylko kilka udzielnych familii. Ugody, działy, granice, prawa własności i wolność polityczna, wojny i pokoje nie układają się między narodami, tylko między samodzierżczymi domy. Te udzielne familie już na takim stały stopniu, iż gdyby się mogły zgodzić, byłyby trzymały władzę świata w ręku, a przez odstrychnienie się w małżeństwach od rodzaju ludzkiego byłyby uczyniły jedne familią panującą w Europie. Szczęście dla narodów, że ich panowie zgodzić się nie mogą, a tymczasem z łakomstwem i z ich dumą podatki rosną, lud coraz więcej cisną, potrzeba go oświecić, a nieznośny ciężar zerwie cierpliwość. Teraźniejszy związek polityczny co do powagi narodów. Gdy powagę i jestestwo narodów przywłaszczyło sobie kilka familii, Rzeczypospolite poszły w pogardę, kraje despotyczne w poważanie. napaść Rzeczpospolitą, wyniszczyć ogniem i mieczem naród bez udzielnej familii, ludzi bez dziedzicznego pana pod burzeniem fanatyzmu wyrżnąć, potem ich resztę rozszarpać i podzielić, jest w oczach Europy tylko dowodem potęgi, mocy i jednak gwałcicielowi szacunek i chwałę. Ale najmniejsze uchybienie grzeczności despocie, owszem, wyprzedzenie krokiem jego posła jest przestępstwem prawa narodów. Gdy Piotr Wielki przez Rygę przejeżdżając uraził się, że mu magistrat niedosyć grzeczności uczynił, ogłosił to przed europejskimi dwory za przyczynę wojny i Ryga wraz z okolicami z największym okrucieństwem była zniszczoną. Ludwik XIV, człowiek niezmiernie dumny i zły, chcąc zburzyć Rzeczpospolitą Genuejską, zmyślił, że mu chciała spalić okręty. Ogłosił to przed Europą. Nie mając pieniędzy, wymęczył na Francuzach 12 milionów nadzwyczajnego podatku na tę niegodziwą napaść, posłał wojsko. Kazał rzucić do Genui 10 tysięcy bomb i kul rozpalonych, które miasto zniszczyły. Kilku tysiącom niewinnych ludzi, jednym majątek, drugim życie wydarły. Wreszcie kazał łupem rozżartemu żołnierzowi wpaść na przedmieście świętego Piotra i wszystko wyrznąć i spalić. Rzeczpospolita Holenderska przed kilku laty zaprzeczyła swojemu sztatchuderowi pewne prawo. Gdy obywatele w tym zakłóceniu nie pozwolili przejazdu przez pewne miasto żonie tego sztatchudera, a siostrze panującego nad Prusami, natychmiast dom brandenburski przeciwko wszystkim traktatom posłał do Holandii 10 tysięcy wojska. Lecz Polska będzie wiecznym, a dotychczas najnieszczęśliwszym świadkiem tej narodów zniewagi, jakiej trzymają teraźniejszy despotyczny związek. Kiedy dwór moskiewski bez najmniejszej przyczyny, bez wypowiedzenia formalnej wojny, w pokoju, przy najuroczystszych z Polską traktatach nasłał Rzeczpospolitę Polską swoimi wojski, gwałcił w oczach Europy w cudzym kraju wszystkie prawa narodów i ludzkości. Na jednym końcu, jako głowa religii ruskiej zapalił fanatyzm i kazał pod imieniem Boga wyrżnąć w Polsce tych wszystkich ludzi, którzy nie są ruskiej religii. Jakoż w niedziel kilka wyrżnięto około 100 tysięcy osób różnej płci, różnego wieku, a najwięcej niewinnych tych niemowląt, które jeszcze schronić się nie mogły, a których wściekły Rusin po troje razem na jedne dzidę zbijał. Na drugim końcu Rzeczypospolitej tegoż dworu żołnierz nad zabranymi w niewolę Polakami wywierał najsroższe okrucieństwo. Katował ich publicznie w dni pewne, obwieszał, topił, obcinał nosy, uszy, ręce i nogi. Drewicz, bestia, nie człowiek. Temu bezbronnemu, który mu się w dobrej wierze poddał, przeżynał brzuch i żywo wkoło drzewa obkręcał wnętrzności. Takie okrucieństwo nad ludźmi Rzeczypospolitej żadnego nie obruszyło w Europie kraju. Owszem, dom rosyjski, jak skutek pokazał, nabrał przez to u innych udzielnych domów szacunku i powagi, bo się wkrótce z nim dwóch innych jeszcze na Polskę despotów złączyło. Przeciwnie. Gdyby choć część tylko okrucieństw takich wypełnił lud jaki, albo jaka Rzeczpospolita, nad zabranymi w niewolę żołnierzami którego despoty, obruszyłoby to całej Europy despotów jako gwałt ludzkości i praw narodów. Kiedy dom moskiewski, dom pruski i dom austriacki z taką podłością, z napaścią tak bezwstydną naród polski szarpały i między siebie dzieliły, kiedy dom moskiewski Krym i obsiadły na nim lud zawsze wolny swoją własnością nazywa i gwałtem zabiera, nie znaczy to w Europie naruszenia praw narodów. Lecz kiedy sułtan turecki, dawniej chcąc ratować skrzywdzony naród polski, teraz czynić gwałtu Krymejczykom nie dopuszczając, przy zaczęciu wojny osadził w wieży jednego człowieka, posła domu moskiewskiego, czytaliśmy manifesta, wzywające gniewu na niego wszystkich innych udzielnych familii, jako na zgwałciciela praw narodów. Dzisiaj z przyczyny pokłócenia się domów samodzierszczych, wygubienie miliona ludzi jest tylko momentalnym smutkiem przy czytaniu gazet. Ale naruszenie w podobnych przypadkach choć jednej osoby z udzielnych familii jest barbarzyństwem w całej Europie. Kiedy Fryderyk II bez oczywistej przyczyny tylko na domysł wkroczył do Saksonii, zniszczył ją. O tym, że tyle tysięcy ludzi niewinnych wyginęło, straciło swój majątek, o tym wcale w Europie nie mówiono. Ale że królową odepchnął od szafy z papierami, to okrucieństwo dotychczas jest plamą w sławie Fryderyka II. Za panowania Augusta II, Augusta III, Rzeczpospolita Polska bez podatku i bez wojska, bez rady i bez rządu, ale tylko z figurą wziętą z udzielnej familii, miała w Europie poważenie i swych granic całość. Zewnętrzne, teraźniejsze związki polityczne co do sprawiedliwości. Wszystko między teraźniejszymi domy robi się przez gwałt. Tylko o to starają się, aby była formalność. Rozbiorą cudzy kraj, ale nie mogą się uspokoić, dopokąd swojego gwałtu nie pokryją sprawiedliwości formalnością. Potęga udzielnych familii rośnie z powiększeniem się ich udzielnych przywilejów. Wszystkie panujące domy pomnażają swoje udzielne przywileje, odbierając je szlachcie i duchownym. Jak nie ma w żadnym kraju między ludem a panującym zaufania, tylko sama bojaźń, tak nie ma i między krajami żadnego zaufania, tylko taż bojaźń. Niechęci, zawziętości panujących domów są teraz jedyną niechęcią i zawziętością narodów. Traktaty są niestałe, bo nigdy nie mają w zamiarze sprawiedliwości, tylko zysk. Gdzie tego więcej, tam większa przyjaźń. Bez sprawiedliwości tylko z tym przyjaźń zyskowna, kto jest mocny. Traktaty najczęściej odmieniają się z śmiercią jednej osoby, króla, ministra, etc., etc., i wolno swojego sprzymierzeńca opuścić w największym niebezpieczeństwie, szukać z jego zguby pożytku. Bo nic nie ma, co by się nie godziło pod tym imieniem. Interes status, mówi Fryderyk Wielki. Tenże monarcha, mając najuroczystsze przymierze z Francją, wprowadził ją w wojnę. Potem sekretnie sam zgodził się w Wrocławiu z domem austriackim właśnie w ten czas, kiedy 30 000 Francuzów zamkniętych w Pradze jego odsieczy czekało. Ci zdradzeni polityką tego wielkiego króla, wszyscy tam z głodu wymarli. Tylko się z nich 8 000 wywędzonych do Francji wróciło. Tenże mąż w klasie samodzierżców wielki, owszem, najdoskonalszy ich nauczyciel, końcem wytłumaczenia im, czym jest dla nich sprawiedliwość, napisał na harmacie: oto najwyższe prawo królów. Dom austriacki w traktacie przy zabieraniu Polsce krajów sam dobrowolnie zaręczył się, że obywatele, którzy mają albo mieć będą posesję w krajach obydwóch potencji, będą mogli używać swoich dochodów i w tym, i w owym kraju, gdzie im się podobać będzie, założyć swoje mieszkanie. A w tym nie będą doznawali żadnej przykrości, ani podlegać z tej przyczyny nie mają żadnym nadzwyczajnym podatkom na nich włożonym. To wszystko niezachowane. Podwójną fasję ten płacić musi, kto by w kordonie nie siedział. Teraźniejsze związki polityczne co do obrony narodu. Zawsze postać kraju względem drugiego być powinna groźna i wojenna. Nie może być obrońcą swojej ziemi mieszkaniec, tylko koniecznie żołnierz, na skinienie jedynowładcy zawsze posłuszny, w broni od innego mieszkańca wyćwiczeńszy i zawsze gotowy. Europa jest dzisiaj placem boju, na którym 2 000 000 osób gotowych i zbrojnych czeka skinienia do bitwy. Teraz utrzymywanie zewnętrzne obrony kraju jest tak niezmiernie kosztowne, że jeżeli kraj chce mieć polityczne bezpieczeństwo, nie może żadną miarą utrzymywać się w Rzeczypospolitej żaden stan uprzywilejowany. Nieszczęsny gwałt zewnętrzny prędzej lub później równa wszystko. Więcej uciążenia przy teraźniejszym despotów prawie przemocy z przyczyny obrony zewnętrznej cierpi lud, niżeli w przeszłym stanie feudalnym, także na prawie przemocy zasadzonym. W ten czas musiał żywić tylko równie w wojnie, jako w pokoju 50 000 szlachty i 500 klasztorów. Dzisiaj musi utrzymywać zawsze, a w wojnie daleko więcej, kilkakroć 100 000 żołnierzy, liczne i kosztowne arsenały. Raz na zawsze przysposobione magazyny, 50 fortec, 50 000 politycznych oficjalistów i jedną drogą, a niebezpieczną, uprzywilejowaną familią. Bezpieczeństwo teraz każdego kraju zawisło jedynie od stosownego do sąsiedzkich krajów powiększenia się podatków pieniężnych. Dom moskiewski 50 000 000 rublów, dom austriacki 80 000 000 ryńskich, dom brandenburski 27 000 000 talarów rocznego podatku liczą. Jakiż był dotąd w despotycznych krajach wielki sposób takiego powiększenia podatków? Czytajmy z uwagą dzieje. Te domy panują w Europie, które stale przez kilka wieków trzymały się pewnych tajemnych familii maksym, czyli układów. Jest w historii wszystkich znaczną ta droga, którą do tej potęgi udzielne familie przyszły. Oto najpierwej obowiązują sobie duchowieństwo. Potem nie uchybiają nigdy być obrońcami tej religii, dla której widzą stronników większe mnóstwo. A gdy najgruntowniejszą zasadą trwałości i wzrostu domu uznali jego wewnętrzną zgodę i jedność, usiłują przez wychowanie, przez moralność, przez religię i ustawy polityczne zapobiec i zniszczyć między swoimi dziećmi wszelkich kłótni przyczynę. Tym końcem urządzają sukcesją, z początku upoważnioną zwyczajem, dalej domowym prawem, na koniec zamienioną zuchwale w dziedzictwo narodów. W miastach spostrzegają swojego zmożnienia dalsze sposoby. Powiększają dawne, zakładają nowe, opasują murem. Wprowadzają handle i rękodzieła, a oświeceniem rzucają nasienie niechęci mieszczan ku gardzącemu nimi stanowi. Zbytek przez miasta i handel wprowadzony skaził wkrótce waleczną szlachtę. Skoro ta zniewieściała, porzuciła oręż. Miasta najpierw złożyły swojemu niby to obrońcy, a do samowładztwa dzierżącemu domowi podatek i przystawiły do żołnierstwa ludzi. Z wojskiem pozór sprawiedliwości, poszukiwana obrona religii i narajone występki krajowe niszczyły sporniejsze pany. Wywielbiana ludzkość darzyła ustawiczne okoliczności dojednania sobie coraz więcej miast i wsiów. Dla ich obrony, dla poprawienia niby to ich nieszczęśliwego losu, odbierano przywileje szlachcie. Jedną ręką podawano je mieszczanom i chłopom, drugą ręką w dwójnasób od tychże miast wybierano podatki, a ze wsiów za uwolnienie chłopów spod szlachty ciągniono liczne dla siebie rekruty. Gdy już tym sposobem stan szlachecki równał się z stanem miejskim i chłopskim, ostatnia kolej nastąpiła na owe duchowieństwo, które przy zaczęciu obowiązywano sobie tak pilnie. Odebrano i duchowieństwu przywileje i dobra. Ta jest droga, którą niebaczna szlachta i duchowni, nie chcąc zrównać się wolnością, zrównali się z mieszczanami niewolą. Ta jest droga, którą przeniosły się od nieostrożnej szlachty wszystkie przywileje do jednej familii. Tak przy poddanych została się tylko wieczna majątków dzierżawa, czyli dziedzictwo, ten najsilniejszy zachęt do pracy, a sami panujący objęli rzeczywistą własność i wszelki z tej własności pożytek. Rolnik zyskał wolność względem szlachty, ale został niewolnikiem względem panującej familii, która arbitralnie majątek i dzieci mu zabiera. Panujący całe dochody w swoich zarządzeniach mając, dla ich wybioru używają wszystkich razem podatkowania sposobów. Zakazują obce zbytki. Zabierając wszystko, dają oszczędności przykład. Zamykają w kraju pieniądze. Częstszym biegiem powiększają ich masę. Często w ich przebijaniu i w ich fałszowaniu jeszcze szukają pożytków. Oto krótko namienione wielkie prawidła ekonomii politycznej używane dotychczas w despotyzmie. Tymto sposobem udzielne familie liczą na swoją obronę krociami miliony. Tymto sposobem stanęła ta moc, której naród sąsiedzki, nie chcąc podlegać, równać się musi. Z takiej już prawie w wszystkich krajach zapadłej odmiany własności cywilnej wypadają te straszne dzisiaj między krajami zewnętrznego gwałtu prawa, do których stosować się pod zgubą potrzeba. A stosować się nie można bez uszczuplenia wewnętrznej obywatelskiej własności. Nie jest w mocy ludzkiej uniknąć związków, które już istną. Trzeba się do nich stosować albo ginąć. Nie ma środka.